Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Współczesny człowiek łudzi się swą wolnością, w rzeczywistości często jest niewolnikiem i nie chce już nawet, by Bóg go wyzwolił, mówił Franciszek na audiencji jubileuszowej. Episkopat Szwajcarii wypowiedział się w sprawie zakazu noszenia burki. Sakrę biskupią przyjął administrator apostolski dla Jerozolimy. Jest nim włoski franciszkanin ojciec Pier Battista Pizzaballa. Poprzedni patriarchowie Jerozolimy byli Arabami. 10 września zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Odkupienie to słowo mało używane, ma ono jednak zasadnicze znaczenie, ponieważ oznacza najbardziej radykalne wyzwolenie, jakiego mógł dokonać Bóg dla nas, dla całej ludzkości i całego stworzenia, mówił Franciszek na dzisiejszej audiencji jubileuszowej. Tym razem skupił się on na relacji między miłosierdziem i odkupieniem.
Wydaje się, że dzisiejszy człowiek nie lubi już myśleć o byciu wyzwolonym i zbawionym za sprawą interwencji Boga. Dzisiejszy człowiek łudzi się bowiem swoją wolnością jako siłą, która może wszystko. I nawet się tym chlubi. Ale w rzeczywistości tak nie jest. Ileż złudzeń sprzedaje się pod pretekstem wolności i ile nowych form niewolnictwa tworzy się dziś w imię fałszywej wolności. Tyle niewolnictwa. Robię to, co chcę robić. Zażywam narkotyki, bo tak mi się podoba. Są niewolnikami. Stają się niewolnikami w imię wolności. Wszyscy znamy takich ludzi, którzy skończyli potem na bruku. Potrzebujemy, by Bóg nas wyzwolił od wszystkich form obojętności, egoizmu i samowystarczalności.
Biskupi Szwajcarii wypowiedzieli się w sprawie prób wprowadzenia w tym kraju zakazu noszenia burki. Zbiera się tam podpisy popierające społeczną inicjatywę wpisania do Konstytucji Federalnej zakazu zasłaniania twarzy w miejscach publicznych.
Na zgromadzeniu zwyczajnym Szwajcarskiej Konferencji Episkopatu stwierdzono, że jest to oznaką braku poczucia bezpieczeństwa, którą należy brać na serio. Przypomniano, że wolność religijna gwarantuje w Szwajcarii swobodę noszenia odzieży i symboli religijnych w miejscach publicznych. Jednak zdaniem hierarchów ubiór nie powinien nigdy przeszkadzać w identyfikacji osób dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i pokojowego współistnienia. Po zgromadzeniu zwyczajnym katoliccy biskupi odbyli 2 dni skupienia razem z członkami Rady Federacji Kościołów Protestanckich Szwajcarii. Umożliwiło to przyjacielską wymianę i pogłębiony dialog teologiczny.
W katedrze rodzimej diecezji Bergamo we Włoszech święcenia biskupie przyjął dziś ojciec Pier Battista Pizzaballa. Do niedawna był on kustoszem Ziemi Świętej. Z woli Ojca Świętego został administratorem apostolskim Sede Vacante Jerozolimy. 2 poprzedni łacińscy patriarchowie tego miasta byli Arabami.
Działalność duszpasterską ojca Pier Battisty Pizzaballi wyróżniała równowaga oraz umiejętności strategiczne i dyplomatyczne w skomplikowanej mediacji między Izraelem i władzami palestyńskimi. Jego głos był jednym z najbardziej słuchanych w skomplikowanym świecie polityczno-religijnym Ziemi Świętej. To jemu papież Franciszek powierzył organizację watykańskiego spotkania z prezydentami Izraela i Palestyny w 2014 roku. W herbie biskupim arcybiskupa Pizzaballi widzimy mur otaczający Jerozolimę, a nad nim kopułę grobu świętego, wieżę Dawida i kopułę obecnego meczetu. Ponieważ również dzisiaj Jerozolima pozostaje domem modlitwy wszystkich narodów, a te 3 miejsca odwołują się do różnych tradycji religijnych, które w niej współistnieją. Obrane motto biskupie brzmi: Sufficit tibi gratia mea, wystarczy ci mojej łaski. Gdyż jak mówi biskup Pizzaballa, w Ziemi Świętej krzyżują się różnego rodzaju trudności i podziały między kościołami, religiami i żyjącymi tam narodami. Trudności wydają się zawsze ogromne i nieprzekraczalne. Kościół w Ziemi Świętej nie ma jednak ani środków, ani władzy, ma tylko Chrystusa i Jego łaskę. Taki jest powód wyboru motta, mieć świadomość, że nasza misja polega na świadczeniu o łasce, której jako pierwsi dostąpiliśmy i że zawsze od niej należy zaczynać, wyjaśnia biskup Pizzaballa.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Założone 150 lat temu papieskie Kolegium Polskie w Rzymie ma od niedawna nowego rektora. Ksiądz Leszek Gęsiak rozmawia z powołanym na tę funkcję księdzem Dariuszem Drążkiem. Poruszają nie tylko tematy współczesnej działalności tej instytucji, ale także zarysowują jej historię. W tym programie usłyszą więc Państwo kilka ciekawostek związanych z kolegium, w którym mieszkają polscy księża studiujący w Wiecznym Mieście. Przy mikrofonie Tomasz Matyka, zapraszam na audycję.
Gościem Radia Watykańskiego jest dzisiaj ksiądz Dariusz Drążek, rektor papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie. Witam bardzo serdecznie w naszym studiu.
Dziękuję też bardzo serdecznie za zaproszenie i już wykorzystuję tę okazję, by pozdrowić wszystkich słuchających nas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieków wieków, amen. Proszę księdza, jest ksiądz od niedawna rektorem papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie. Ta nowa nominacja zbiega się z tym, że rozpoczyna się również nowy rok akademicki. Przyjeżdżają nowi księża, którzy w tym kolegium będą mieszkać. Myślę, że jest to też dobra okazja dla nas, byśmy o tym kolegium dziś porozmawiali. Czym jest papieskie Kolegium Polskie? Jaka jest jego historia? Kiedy powstało i dlaczego?
Papieskie Kolegium Polskie, które obecnie ma siedzibę na Aventynie w Rzymie, ma swoją dosyć długą historię. Postaram się ją opowiedzieć niezbyt rozwlekle. Wszystko zaczyna się wraz z Soborem Trydenckim, który postanowił, żeby w diecezjach powstawały seminaria duchowne, miejsce przygotowania przyszłych kapłanów. I tak zaczynają w XVI wieku powstawać pierwsze seminaria, a tutaj w Rzymie znany święty i kochany przez Rzymian i nie tylko święty Filip Nereusz postanawia również zatroszczyć się o wspólnotę Polaków. I on jest pierwszym, który zatroszczył się o to, żeby powstało kolegium dla Polaków. Był to rok 1582.
Czyli więc kolegium powstało już, można powiedzieć, w XVI wieku.
Jego zalążki są tam właśnie. Historia tamtych czasów była o tyle trudna, pewnie związana też z sprawami ekonomicznymi, że w 4 lata później to kolegium przestaje praktycznie istnieć. Tym niemniej idea, by mieć swoje kolegium, miejsce kształcenia kleryków na księży, była ciągle obecna i różni ludzie ją podejmowali. Przyszły ciężkie czasy rozbiorów naszej ojczyzny, powstania listopadowego, powstania styczniowego, ale nawet w tych trudnych momentach tutaj w środowisku rzymskim ciągle żyła idea, by powstało polskie kolegium. Niestety, tak jak Polska miała swoich wrogów zewnętrznych, tak i ta idea kolegium dla duchowieństwa z Polski miała swoich wrogów. Ostatecznie papież Pius IX powiedział, skoro Polacy nie mają swojej ojczyzny chwilowo na mapach, to ja będę im ojcem tutaj w Rzymie i wydał dekret o powstaniu właśnie Kolegium Polskiego. Pierwszym rektorem Kolegium Polskiego był ojciec zmartwychwstaniec Piotr Semenenko, a data oficjalna powstania Kolegium Polskiego to 24 marca roku 1866. Kolegium miało swoją siedzibę w zupełnie innym miejscu niż dzisiaj, później przeniosło się jeszcze w inne miejsce, aby w końcu w roku 1935, ojcowie właśnie zmartwychwstańcy o to się troszczyli, rozpocząć budowę nowego budynku przy Piazza Remuria na Aventynie. I od roku 1935 to jest siedziba Polskiego Kolegium Papieskiego w Rzymie. W roku 1938 zarząd kolegium przeszedł w ręce Episkopatu Polski i w latach powojennych 49-59 biskupi powierzyli administrację ojcom jezuitom. A później na czele kolegium stanęli rektorzy księża diecezjalni. I tak pamiętam z czasów studiów, to były lata 90. Moim rektorem był ksiądz Marian Rola z Warszawy. Wspaniały ksiądz rektor, którego tak lubiliśmy, że cieszyliśmy się, że Pan Jezus powiedział o skarbie ukrytym w roli. Jeśli by nas słyszał, to go serdecznie pozdrawiam w imieniu dzisiejszego kolegium. Rektorem kolegium przed księdzem Rolą był arcybiskup przemyski Józef Michalik, ksiądz Marek Stępień po księdzu Roli i potem ksiądz Tadeusz Karkosz z Poznania, mój dobry kolega z czasów studiów. Cieszyłem się, że mogłem zamieszkać jako postulator procesu drugiej grupy męczenników polskich w kolegium, gdzie rektorem był ksiądz Tadeusz Karkosz, ale niestety 2 grudnia ubiegłego roku nasz rektor zmarł na zawał serca, znaleźliśmy go martwego w jego pokoju. Wtedy poproszono mnie, by zostać tymczasowo administratorem kolegium, no i to administrowanie przekształciło się ostatnio w to, że zostałem mianowany rektorem.
Mamy zatem pewien rys historyczny. Okazuje się, że to są już dziesiątki lat. Od 1866 roku działa placówka dla polskich wpierw kleryków, ale teraz już tylko dla księży. Jak wygląda dzisiaj kolegium? Komu służy? Czym jest tak naprawdę? A więc to, komu pomaga w naszych czasach.
Kolegium jest miejscem, w którym zamieszkują księża diecezjalni, posyłani przez swoich biskupów, by w Rzymie odbyć studia specjalistyczne. Oprócz papieskiego Kolegium Polskiego, podobnym domem, o podobnym celu, jest Instytut Polski, który znajduje się bliżej Watykanu i też gości księży studentów z Polski, księży diecezjalnych. W naszym domu w tym roku będzie 24 księży studentów, jeśli nic się dalej nie zmieni. Księże biskupi diecezjalni podejmują decyzję o tym, kogo chcą posłać. Zwracają się ze swoją prośbą do przełożonego naszego domu, do księdza arcybiskupa Gondeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. I on ostatecznie przydziela studentów do jednego albo do drugiego domu. W tym roku mamy 4 nowych studentów. Wśród nich jest pierwszy student z zagranicy, jest ksiądz z Białorusi, który będzie studiował teologię duchowości na Uniwersytecie Gregoriańskim. Tak więc od tego roku zaczyna się jakaś historia międzynarodowa Kolegium Polskiego. Oczywiście w minimalnym zakresie, bo jest to jeden tylko student. Księża są z różnych diecezji. Często jest tak, że diecezje są reprezentowane po 2 księży z tej samej diecezji. Życie trochę jak w akademiku, można powiedzieć. Mamy wspólną poranną mszę poprzedzoną modlitwą brewiarzową. Potem czas na śniadanie, tak aby każdy mógł zdążyć na swoje zajęcia na różnych uniwersytetach. Obiad o godzinie takiej, że każdy zdąży wrócić z tych zajęć do południowych. No i modlitwa popołudniowa, wspólna brewiarz, kolacja, czas na adorację. Regulamin, powiedziałbym, nie jest zbyt surowy. Odbywają się co jakiś czas spotkania rektorów kolegiów rzymskich. Byłem na takich 2 spotkaniach, więc zorientowałem się, że w tych domach, a jest ich ponad 100 w Rzymie, to bywają domy, które mają bardzo surowy regulamin. Są też domy takie jak nasz. Regulamin nie jest zbyt surowy, nie jest rozwięzły, ale taki po prostu spokojny.
Czyli polscy formatorzy są liberalni wobec swoich księży, ale to znaczy też, że im ufają.
Księża, cóż, po porannej modlitwie, śniadaniu wyruszają do swoich zajęć uniwersyteckich, które w miarę upływu czasu oznaczają coraz mniej godzin siedzenia w auli wykładowych, coraz więcej czasu w bibliotece i pisania prac licencjackich czy doktorskich. Ale oprócz tego czasu na studia mogę powiedzieć, że bardzo chętnie angażują się w różne formy duszpasterstwa, czy w niedzielę w Rzymie, czy w okolicznych parafiach, a już zwłaszcza w okresie przerw świątecznych i wakacji każdy zapoznaje się z jakąś parafią, gdzie potem zwykle przez dłuższy okres pomaga duszpastersko. Księża, jak to wszyscy ludzie, każdy ma swoje zainteresowanie, więc każdy wnosi do tej wspólnoty jakąś część swojej ciekawości świata, swój charakter, swoje plusy i minusy, wady i zalety. Także jesteśmy taką wspólnotą żywą, codzienną. Nie wszystko się w niej błyszczy i świeci, ale też na ogół żyje nam się po bratersku i w radości.
Wspominając o historii kolegium, mówił ksiądz, że miejsce, w którym znajduje się w tej chwili ten akademik dla księży, to nowy budynek, który powstał na początku XX wieku. Tam jest kilka ciekawych rzeczy, takich architektonicznych, wyposażenia. Może warto też o tym powiedzieć, bo przeciętny człowiek przecież do takiego kolegium przyjść nie może.
To prawda, tak jak w akademikach bywa, nikt się po nich nie kręci specjalnie, chyba że przychodzi w gości do studentów. Podobnie jest i u nas, ale gdy ktoś zapuści się zwiedzając uliczki Awentynu i dojdzie w pobliże kościoła z IX wieku, kościoła świętego Saby, to zobaczy też w głębi bramy z napisem Pontificium Collegium Polonorum, papieskie kolegium Polaków. Od tej bramy zaczyna się droga dojazdowa, która pnie się lekko w górę. Ta droga dojazdowa wieńczy się piękną figurą Matki Bożej Jazłowieckiej. Na terenie kolegium w ogrodzie znajdują się jeszcze figura Mojżesza z tablicami prawa, Chrystusa w cierniowej koronie i Adama Mickiewicza. Piękne rzeźby dłuta artysty polskiego Tomasza Sosnowskiego, który działał na początku ubiegłego wieku w Rzymie. Ogród kolegiacki jest śliczny ze względu na wysokie drzewa iglaste, które w nim rosną, piękne siedlisko aloesu. Mamy 2 drzewa mandarynkowe, 1 cytrynowe, więc taki typowy nastrój rzymski. Jest fontanna ze świętym Krzysztofem w sadzawce, który niesie na swoich plecach Pana Jezusa. Zaś budynek z okresu międzywojennego, 3-piętrowy z tarasem, a ponieważ został pobudowany w najwyższym punkcie Aventynu, to z tarasu roztacza się piękny widok na cały Rzym. Między innymi można powiedzieć, widać z tego tarasu wszystkie 4 bazyliki większe.
Nie pozostaje zatem nic innego, tylko pozazdrościć tym, którzy tam wejść mogą.
Uważam, że to miejsce jest prześliczne, ma swoją magię, ale jeszcze chciałbym dodać to, o czym zapomniałem, wspominając o historii. Mieszkali w nim, studiowali, uczyli się ludzie, którzy zostali świętymi. Święty Józef Bilczewski, arcybiskup lwowski, święty Jan Sebastian Pelczar, biskup przemyski, więc to jest też częścią bogatej historii kolegium.
Pośród osób szczególnie związanych z kolegium jest też jeden z ostatnich bardzo ważnych polskich świętych, święty Jan Paweł II. To właśnie z tego miejsca wyjechał na konklawę, które wybrało go na papieża. Jak dzisiaj kolegium tego świętego wspomina, jak go czci?
Tak się złożyło, że święty Jan Paweł II przed wyborem go na papieża jako biskup, ilekroć przyjeżdżał do Rzymu, wybierał sobie kolegium polskie na miejsce swojego zamieszkania. Mieszkał w różnych odstępach czasu, ale sam napisał we swoich wspomnieniach, że gdyby ten czas dodać, zsumować, to wyszłoby przynajmniej 2 lata pobytu ciągłego. A więc rzeczywiście obecność Karola Wojtyły jest wielka w tym domu. Mamy małą salę pamiątek związanych z Janem Pawłem II. Są w nim rzeczy, które należały do świętego Jana Pawła II, jak sutanny, buty, kielichy, które używał do mszy świętej, które zostały przekazane później czy przez kardynała Stanisława Dziwisza, czy jakąś inną drogą dostały się do naszego domu, stanowią właśnie treść tej sali pamiątek. Są tam rzeczy bardzo niewielkie rozmiarami, ale wielkiej treści duchowej, na przykład brewiarz kardynała Wojtyły, czy różaniec, który mu służył przez wiele lat. I nawet papież nosił przez całe swoje życie szkaplerz maryjny i taki szkaplerz jest również wśród zbiorów, wśród pamiątek po Janie Pawle II. Są niemalże na każdym piętrze, czy to zdjęcie, fotografia papieża Jana Pawła II, piękny obraz, jego portret, gdy podpisuje jakiś dokument, znajduje się w kaplicy. W samej kaplicy kolegium na ramach obrazu Matki Bożej Częstochowskiej papież Jan Paweł II złożył kiedyś swój autograf. I to jest też taką trwałą pamiątką po jego obecności. To jest właśnie miejsce, które papieskie Kolegium Polskie szczyci się tym, że miało właśnie takiego mieszkańca przez wiele lat. Jest winda, która została założona jako dar papieża po wyborze. Podesłał w darze windę dla kolegium. Winda już teraz jest nowa, ale tabliczka, która mówi o tym, że jest to dar Jana Pawła II, pozostaje. Czasami, zwłaszcza gdy jadę tą windą do góry, to sobie myślę, że to tak papież nam pokazuje kierunek jazdy życiowy, jaki mamy przyjąć.
Trzeba do góry. Czy Jan Paweł II odwiedzał jako papież kolegium?
Jan Paweł II odwiedził kolegium w rok po swoim wyborze. Świadkowie tamtego dnia wspominają, że żartował sobie wówczas. Mówi, no ładne to kolegium. Ktoś wyjedzie, nie ma go przez cały rok i go nawet nie szukają. Więc to był taki przytek, że trzeba być troskliwym o tych, co opuszczają kolegium. A w ogóle był w kolegium jeszcze później 2 razy.
Bardzo dziękuję za to spotkanie i rozmowę w studiu Radia Watykańskiego. Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj ksiądz Dariusz Drążek, rektor papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie.
Szczęść
Boże.
Rozmowę na temat przeszłości i teraźniejszości papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie przeprowadził ksiądz Leszek Gęsiak. To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.